Strefa Młodych. Strefa Młodych. Na 103 i 106 FM.
Dobry wieczór, Łukasz Brodzik, witam Państwa ponownie w Strefie Młodych. Jak co tydzień spotykamy się z młodymi ludźmi, którzy realizują swoje pasje, zainteresowania. Są w różnych grupach, wspólnotach, ruchach, stowarzyszeniach, a tym razem i dziś harcerze ze Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, Obwód Zielona Góra, jak dobrze się wyrażam, ale zaraz oni sami więcej o tym opowiedzą. Ponownie witamy harcerzy. Dziś z nami są Julia Stepnowska. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, czuwaj.
Marta Błaszczyk, dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Mateusz Miś.
Dobry wieczór, czuwaj.
I Maciej Samosiuk, dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Skoro już się przywitaliśmy, to teraz kilka słów o sobie. Julia, pierwszy raz na naszej antenie w Radio Zachód, więc troszkę więcej o sobie, gdybyś mogła nam opowiedzieć, będziemy wiedzieć, z kim mamy do czynienia. Julio?
Pewnie. Jestem Julia i jestem przyboczną w 30. drużynie harcerek Orlęta imienia generał Elżbiety Zawadzkiej ZO i jestem uczennicą drugiej klasy technikum w budowlance i właśnie moimi zainteresowaniami oprócz budownictwa jest fotografia, malarstwo, no i oczywiście harcerstwo.
A jeśli chodzi o budownictwo, to architektura, drogi i mosty, czy może...
Właśnie ja jestem na
regulacja
ogólnym...
rzek.
Regulacja rzek. Jestem na ogólnym kierunku technik budownictwa, więc tak naprawdę nie jestem jeszcze stuprocentowo określona, ale wiem na pewno, że budownictwo to jest to, co chcę robić.
Okej. Okay. A projektowanie bardziej, czy wykonawstwo? Czy bardziej chciałabyś zarządzać brygadą murarską, czy może bardziej coś wymyślać, co potem będziemy my wszyscy użytkować?
Myślę, że super jest zarządzanie grupą ludzi na budowie, gdzie po prostu masz kontakt z powstawaniem po prostu różnych budowli. Patrzysz po prostu, jak z pustego gruntu wyrasta ci budynek, w którym ludzie mogą prowadzić nowe życie, możesz mieć więcej możliwości. To jest cudowne.
Bardzo ciekawie o tym opowiadasz. Widać, że to coś, co lubisz. No zobaczymy, co Julia w przyszłości będzie robić. Może faktycznie gdzieś na budowie nowej S3 albo autostrady, albo jakiegoś pięknego nowego centrum handlowego lub budynku użyteczności publicznej. Będziemy mogli cię oglądać. Zobaczymy jeszcze. Sam jestem ciekaw, jak kariery naszych słuchaczy i naszych też uczestników audycji się rozwiną. Mamy różnorodnych młodych ludzi, potem również tych, którzy albo już osiągają jakieś sukcesy, albo wszystko przed nimi. Tego wam życzę. No ale na Julii się nie skupimy dziś tylko, bo mamy cztery osoby w audycji. Choć Julia, oczywiście też zachęcamy cię do tego, żeby się podzielić tym, co się w harcerstwie obecnie dzieje. Marta. Marta, teraz ty trochę o sobie więcej.
Dzień dobry, nazywam się Marta Błaszczyk, jestem uczennicą klasy maturalnej w 5. liceum ogólnokształcącym. Interesuję się biologią i kaligrafią.
Kaligrafia to coś niespotykanego chyba dziś tak bardzo. W dobie komputerów, w dobie tego, że wszyscy klikamy i używamy i dorośli, i młodzież, i dzieci, już coraz więcej klawiatur. Kaligrafia jaka? Polska, zagraniczna, może japońska? Kaligrafia nam się kojarzy z czymś takim, co jest też artyzmem.
Tak, uczę się dwóch form kaligrafii. Jedną z nich jest pisanie stalówką i kałamarzy. Stalówkę się macza w kałamarzu, tak jak tradycyjnie kiedyś się to robiło. A drugą formą jest to trochę bardziej nowoczesna forma kaligrafii z użyciem braszpenów. Braszpeny to są takie specjalne pisaki z pędzelkową końcówką, która się ugina pod wpływem nacisku i dzięki temu można tworzyć piękne czcionki.
Ale to oczywiście wszystko rozumiem na papierze, czy też komputer wchodzi w grę i nowoczesne tablety, nie wiem, rysowanie grafiki w komputerach, to też...
Też są takie prompty, jeszcze do nich nie doszłam, na razie tylko na papierze.
Matura przed tobą. Porozmawiamy sobie, myślę, też o nauce dziś. A potem co? Po maturze myślałaś już? Czy tak jak Julia jeszcze otwierasz horyzonty i patrzysz, co by tu ciekawego można robić?
Planuję iść w stronę psychologii biznesu.
Psychologia biznesu. Bardzo ciekawy kierunek. Zostawmy to na chwilę. Może jeszcze będzie okazja do tego wrócić, bo jeszcze nam zostali panowie, a nie na wszystko nam dziś starczy czasu, mimo tego, że nasza audycja często jest bardzo, wydawałaby się długą, ale ciągle nie możemy skończyć i kończymy mimo wszystko, przedłużając naszą audycję do granic możliwości. Mateusz do nas dzisiaj nadaje skąd? Jeśli można zapytać, jeśli można.
Tak, nadaję dzisiaj do was z Berlina, bo mieszkam w Berlinie. W Zielonej Górze prowadzę 10. Zielonogórską Gromadę Zuchów Smoczy Rycerze, jestem jej wodzem. Co mogę powiedzieć? W przyszłości chciałbym zostać maszynistą, a teraz pracuję i uczę się w warsztacie samochodowym jako mechatronik.
Maszynistą, czyli pociągi?
Tak, pociągi, kierowcą pociągu tak naprawdę. Marzą mi się pociągi międzynarodowe, szybkie prędkości, 300 na godzinę, 250. To jest mój konik.
Jak państwo to słyszą, każdy młody człowiek ma tutaj dość rozbieżne zainteresowania. Łączy ich harcerstwo, ale wysokie ambicje to też coś, co ich łączy, jak słyszę przynajmniej. Zobaczymy, jak to się poukłada. Tego wam znów życzę. Mateuszu, jeszcze zapytam ciebie, czy do Radio Zachód dociera do Berlina? Bo
w formie radiowej nie, ale w formie internetowej jak najbardziej.
Dobrze, to nastawmy sobie. Poprosimy ciebie o próbę, żebyś może spróbował na 103, 106 FM, czy nasze nadajniki jeszcze, może gdzieś tam w okolicy, jak będziesz wracał z Berlina, to będę bardzo ciekaw jestem, dokąd ten nasz sygnał radiowy niezakłócany dociera. I został nam Maciej. Macieju, a ty przedstaw nam się.
Dobry wieczór. Jak mówiłem, nazywam się Maciej Samosiuk. Jestem teraz drużynowym 30. Zielonogórskiej Drużyny Harcerzy Orlęta im. Ciemnych. Już prawie 3 lata prowadzę tą drużynę. Prywatnie jestem już studentem pierwszego roku na naszym Uniwersytecie Zielonogórskim na kierunku informatyki. I to jest moja pasja. Jestem też, nie wiem, hobby takim są samochody i motocykle.
Motocykle jakie? Szybkie czy bardziej takie Harleje, jakieś takie stare motocykle polskie może?
Zdecydowanie motocykle miejskie. To znaczy ja nie potrzebuję prędkości do tego, żeby cieszyć się jazdą. No i te starsze, tak. To mam takie marzenie, żeby kiedyś swój motocykl odrestaurować.
Proszę bardzo. A typ jaki? Zagraniczny, polski? Co ci się najbardziej z tych starych podoba?
Chyba będę celował w starego Japończyka.
Proszę bardzo. Dobrze, to trochę o tym, co was łączy, tak jak wspomniałem, czyli ambicje i harcerstwo, ale też może nie wszystkich, bo Mateusza, jak sądzę, w Berlinie jeszcze nie, ale od dziś łączy was zdalne nauczanie, to znaczy i studenci, i maturzyści, i licealiści, i uczniowie technikum. Wszyscy musicie zmierzyć się z czymś, co nazywa się zdalne nauczanie, a Mateusz musi się zmierzyć z tym, że zdalnie go widzimy i słyszymy, ale też musi zdalnie prowadzić swoją drużynę, dobrze?
Gromadę. Tak.
No i o tym zdalnym trochę chciałem z wami porozmawiać, bo harcerz to jest człowiek, który jest przyzwyczajony do kontaktu właściwie cotygodniowego ze swoją grupą, gromadą, a tu nagle zdalne spotkania, ale też zdalna nauka. Jak młodzi ludzie obecnie odbierają to, że muszą wrócić do tego trybu zdalnego? Jak wy czujecie się w tej formie nauki i czy jest tutaj przestrzeń też na to, żeby tą naukę, i tu może od Marty rozpocznę, bo ona jest takiej dość, wydaje mi się, no ale Maciej też i Julia, trudniejszej sytuacji, bo przygotowanie do matury w sposób zdalny zdecydowanie różni się chyba od tego, co robi się w sposób stacjonarny, zwłaszcza, że ustna matura chyba też przed tobą, prawda?
Ustnymi maturami jeszcze nic nie wiadomo, patrząc na aktualną sytuację, może być różnie. Na razie jesteśmy pozbawieni jakichkolwiek informacji, więc czekamy.
Chyba sytuacja powoduje, prawda? COVID, nie wiadomo jak to się rozwinie wszystko. Czy w maju już, czy w kwietniu będzie spokojniej, czy właściwie nie wiemy, co będzie za dwa tygodnie, więc to zdalne nauczanie chyba jest przywrócone dopiero na krótki czas, prawda?
Tak.
Jak ty to odbierasz? Czy da się przygotować do matury w sposób zdalny? Jak ty uważasz?
Myślę, że to jest bardzo w tym wieku i już przy przygotowaniu do matury to jest kwestia własnej motywacji i własnego rozplanowania pracy. Ja osobiście jestem osobą, która woli uczyć się w grupie i wolę mieć kontakty z rówieśnikami. Każdy może sobie coś nawzajem wytłumaczyć. Razem sobie możemy pomóc i to mnie najbardziej motywuje. Jednak no, w aktualnej sytuacji muszę sobie radzić inaczej. Mamy lekcje w szkole, zarówno zdalnie łączymy się poprzez platformy właśnie głównie z domeny Gmaila, jak również nauczyciele wysyłają nam materiały do samodzielnego opracowania. I taka nauka może mieć też trochę plusów, gdyż na przykład ja mocno stawiam na biologię i na rozszerzony polski, na które mam teraz więcej czasu, gdyż inne lekcje są czasami skrócone i po prostu mam więcej czasu na robienie zadań czy na rozwijanie się w kierunkach, w których chcę przystąpić do matury rozszerzonej.
To Marta, a Julia, ja ciebie zapytam, jak się uczyć budownictwa w sposób zdalny? Czy to się w ogóle da?
No, jest czasami ciężko, nie ukrywam, bo platforma, jaką mamy, nie jest doskonała, jak wiemy. I no, na przykład dzisiaj wywaliło wszystkie klasy i przez cały dzień mieliśmy problem dołączyć do jakiejkolwiek lekcji. No i niestety no, takie sytuacje się zdarzają. Lekcje zostały nam skrócone do 40 minut i nie ukrywam, są plusy typu wiadomo, można sobie wstać, nie wiem, 3 minuty przed lekcją, odpalić komputer i w łóżeczku sobie.
Musicie się pojawiać na ekranach, czy niekoniecznie możecie tylko słuchać?
Na szczęście nie, tylko mikrofon musimy odpalić i to jest plus, nie ukrywam, ale z drugiej strony, tak jak Marta mówi, brakuje tego kontaktu z ludźmi i no po prostu nie ma się motywacji i jak ma się taką świadomość, że jest się przez komputer i możesz mieć dostęp do wszystkich informacji, to nie ukrywam, że nawet nie każdy się uczy i to jest przykre, bo wcześniej był ten strajk nauczycieli, ta kwarantanna w tamtym roku szkolnym i teraz znowu, więc tak naprawdę okazuje się, że jeden cały rok szkolny mamy w plecy i pytanie po prostu, kiedy to nadrobić wszystko, prawda?
No tak, dobre pytanie i pewnie nie tylko ty, ale i rządzący mają zagwozdkę, nauczyciele, dyrektorzy szkół, wszyscy ci, na którym też zależy na wychowaniu młodego pokolenia w Polsce. No i wam samym, bo przecież człowiek poświęca tą młodość właśnie po to, żeby coś więcej się nauczyć. Macieju, a ty chyba dobrą stronę wybrałeś swojej edukacji w tym momencie, akurat w danym, gdy wybierałeś studia, pewnie nie przychodziło ci to do głowy, że może być tak, że ci informatycy to teraz będą kluczową rolę pełnić w wielu przestrzeniach naszego życia, bo bez was, bez ludzi, którzy zajmują się tymi sprawami, no to pewnie tych wideokonferencji i różnych innych tematów zdalnego nauczania i pracy nie można byłoby realizować.
No myślę, że w przyszłości mojego zawodu na pewno właśnie dużo osób, które się tym zajmują, teraz mają ręce pełne roboty. Szczególnie kiedy szkoły przerzucają się na nauczanie zdalne, no to osób, które będą odpowiedzialne za to, żeby to wszystko działało, jest coraz więcej i coraz bardziej są potrzebni. No, mnie to zdalne nauczanie, nastawiałem się trochę na to. Ja od początku samego swoją naukę już zacząłem zdalnie. Ma to swoje plusy, tak jak powiedziała Julia, można stać chwilę przed wykładem i wcale nie trzeba przebierać się z piżamy, można włączyć laptopa czy komputer, ubrać słuchawki i słuchać.
Można w mundurze harcerskim na przykład być w czasie lekcji.
Można, jak najbardziej. Minus na pewno jest taki, że właśnie brakuje nam tego kontaktu. Tak naprawdę ja przez to, że dopiero zacząłem studia, to swoich kolegów z grupy nie miałem okazji zobaczyć nawet na oczy. Możemy się tylko słyszeć w trakcie zajęć czy prywatnie, kiedy czasami umawiamy się, żeby w coś razem pograć albo zrobić jakieś zadanie. Więc to jest duży minus i tego nam brakuje. No i na pewno też, mimo tego, że można pomyśleć, że informatyka jest takim kierunkiem, gdzie ta praca z komputerem tak czy siak by się odbywała, to jednak moi koledzy, którzy skończyli liceum, a nie technikum, tak jak ja, mają problem z zajęciami, które normalnie odbywałyby się przy komputerze i nie mogą namacalnie złożyć komputera, przetestować go, sprawdzić wszystkich podzespołów, no bo na swoim domowym tego nie zrobią, skoro tego nie potrafią, a przez kamerkę byłoby ciężko, także wykłady są jak najbardziej przyjemne, ale trochę nam brakuje tego kontaktu w trakcie kwarantanny i tego, że nie możemy spotkać się na uczelni.
No tak, pewnie laboratoria nie są nie do zrobienia w takim trybie. Mateuszu, na koniec ciebie zapytam, ale zgoła trochę o inny temat. Chciałbym, żebyś nam trochę opowiedział, jak to jest w Niemczech. Nie chodzi mi o samą też tylko naukę, ale też o to, jak tam wygląda sytuacja. Jesteś takim naszym trochę korespondentem i może też taką osobą, która może nam powiedzieć, jak inny kraj do tego tematu podchodzi. I też często jest tak, że inny kraj trochę inaczej niektóre rzeczy realizuje. Jak to jest w Niemczech, jak radzą sobie Niemcy, szkoły niemieckie i w jaki sposób oni przechodzą przez tą pandemię?
W przypadku mojej szkoły, do której zacząłem chodzić od września, podczas lekcji nie musimy mieć maseczek, ale na korytarzach musimy zachowywać od siebie odstęp oraz nosić maseczki. W całym kraju tak naprawdę należy stosować się do ograniczeń, które daje rząd, tak? W komunikacji miejskiej wszyscy w maseczkach powinni podróżować. W sklepach również odstępy są porobione, linie, gdzie jakby powinni ludzie stać, żeby ograniczyć ten kontakt. Jeżeli chodzi z mojego warsztatu, przykład, wszystkie jak na przykład kluczyki do samochodu, które odbieramy od klientów, są dezynfekowane i jak my je oddajemy, również są dezynfekowane, więc żeby jakby ograniczyć ten kontakt. Wszyscy współpracownicy jakby starają się od siebie zachowywać pewien dystans. W warsztacie mamy dość duży warsztat, więc to nie jest problem. Kontakt z klientami ma jedynie jakby szefostwo, więc jakby też jest to ograniczone. I jeżeli chodzi o liczny, to restauracje są normalnie otwarte, bary, jakieś kluby. Nie ma z tym problemu. Teraz weszło postrzenia także do którejś godziny. Teraz już nie pamiętam.
Mateusz, troszkę nam ciebie przerywa. Ale okay, gdybym
to,
cię jeszcze
to powtórzyć?
Na koniec zapytam ciebie, generalnie prawie wszystko słyszeliśmy, ale chciałem zapytać ciebie o społeczeństwo niemieckie. Czy to jest tak, że stosuje się do tych zaleceń i obostrzeń, czy raczej są takie sytuacje, że odpuszczają?
Są osoby, które się do tego stosują, nawet bardziej niż powinni, tak, czyli naprawdę ogromny dystans, maseczki, rękawiczki, wszystko, a są ludzie, którzy w ogóle się nie stosują i mają to po prostu gdzieś i nie interesują jakby tym, co się dzieje, tak? Nie jest jakiś ogromny strach z tego powodu czy jakichś większych problemów. Wiadomo, jest to pewne utrudnienie w życiu, czy w szkole, czy na ulicy, czy normalnie, w normalnym funkcjonowaniu, ale w Niemczech, w Berlinie, co zauważyłem ja, nie ma z tym jakiegoś większego problemu, żeby zachować ostrożność czy przestrzegać opostrzeń, które zostały nałożone przez rząd.
Jak widzicie, czy słyszycie właściwie Państwo, nasi słuchacze, że pandemia nie jest tylko w Polsce, obostrzenia nie są tylko w Polsce. Wszystkich to dotyczy, również krajów rozwiniętych, europejskich, wyprzedzających czasem nas o jakąś długość, jeśli chodzi o gospodarkę czy finanse. No ale pandemia dotyka wszystkich jednakowo i też musimy się do tego stosować. Zagadałem moich dzisiejszych uczestników audycji w zupełnie innych tematach, o których chciałem dziś z nimi rozmawiać, ale myślę, że to jest ważne i potrzebne. Z harcerzami spotkamy się po krótkiej przerwie muzycznej i wtedy porozmawiamy o tym, co dzieje się u harcerzy właśnie w czasach, gdy mają również problemy związane z tymi ograniczeniami, o których zdążyliśmy porozmawiać obecnie, ale zostańcie Państwo z nami, to wtedy będziecie Państwo wiedzieć, co w ZHR słychać.
Strefa młodych na 103 i 106 FM. Strefa młodych.
Wracamy do naszych gości w strefie młodych. Przypomnę, Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej. Młodzi ludzie, przed przerwą rozmawialiśmy sobie trochę o pandemii, trochę o tym, co spotkało nas wszystkich, czyli zdalna praca, zdalne nauczanie, czerwona strefa w całym kraju, ale to nie powstrzymuje harcerzy. Ale zanim o strefach, to wróćmy trochę do czasu wakacji. Czas wakacji w ogóle w tym roku nie tylko dla harcerzy, ale też dla wielu z nas niekoniecznie był takimi wakacjami, jakie sobie wymarzyliśmy. Jak harcerze z ZHR poradzili sobie w te wakacje? Kto zacznie?
Ja mogę zacząć.
Marta, zapraszam.
Nie uczestniczyłam w organizowaniu obozu dla 5 drużyn. Był to obóz podzielony na 2 13-dniowe turnusy. Normalnie jeździmy na 3-tygodniowy obóz, czyli 21 dni, a w tym roku właśnie z uwagi na pandemię i po prostu potrzebę skrócenia tych obozów, właśnie to zrobiliśmy. Gdyż obozy odbywały się w mniejszych turnusach niż robimy to zawsze. Jak zwykle są właśnie takie na 4 drużyny obozy, które są około 120 osób, wtedy liczą, to teraz podzieliliśmy się na pół, więc było około 60-70 osób, żeby właśnie trochę ograniczyć te zgromadzenia. Także musieliśmy przestrzegać wszelkich wymogów sanitarnych dotyczących organizacji wypoczynku. Na przykład wszyscy uczestnicy mieli mierzoną temperaturę rano i wieczorem i było to spisywane. Każda osoba, która przychodziła do obozu, musiała przejść przez tak zwany namiot śluzę. W namiocie śluza była mierzona temperatura, każda osoba była spisywana, miała odkażane ręce i dopiero wtedy mogła wejść na teren obozu. Także musieliśmy trochę ograniczyć działania programowe. Tak jak zwykle uczestniczymy w zwiadzie, czyli w takim poznawaniu okolicy, w której obozujemy, tak teraz po prostu nie mieliśmy kontaktu z mieszkańcami wioski, która była obok, także aby właśnie zachować te obostrzenia sanitarne. A poza tym to, co się działo w lesie, no to było tak jak w każde lato udało się, że mogliśmy to przeprowadzić.
Czy każdemu z Was udało się w tym roku gdzieś wyjechać z harcerzami? Julia, byłaś gdzieś na wyjeździe?
Pewnie, właśnie byłam w Grójcu Wielkim i tak jak tu Marta mówiła, polegało to na tym samym, tylko że ja byłam na pierwszym turnusie, Marta była na drugim i właśnie co jedyne mogę tam dodać, to ciekawe też było to, że właśnie była taka strefa brudna tak zwana, że po prostu byli wychowawcy, którzy załatwiali nam na przykład dowóz jedzenia. Ogólnie jakby przemieszczali się między, wiadomo, pobliską wsią a naszym miejscem w lesie i oni nie mieli kontaktu jakby z druhnami i druhami, tylko musieliśmy zachowywać między nimi odstęp, więc wszystko było jak najbardziej bezpieczne.
Taki bufor trochę, czyli byliście sami we własnym sosie i tylko jakiś zwierzak mógł podejść i wam coś przynieść niechcianego. Tak to rozumiem dobrze?
Tak, ja byłam w tej strefie brudnej. No i właśnie się zajmowałam tymi sprawami kwatermistrzowskimi. Trochę to było uciążliwe, że chciało się porozmawiać z uczestnikami.
No którzy... właśnie, bo to takie trochę... To takie trochę chyba się wydaje, jak się cały obóz siedzi i jest mianowicie... A wy tam nie możecie być? No jak to jest w ogóle? To jest straszne.
Po prostu staraliśmy się zachowywać odstępy i rozmawialiśmy w odstępie 1,5 metra i było w porządku.
Piosenki harcerskie śpiewane i ognisko i długi kij do kiełbasy i jakoś można sobie poradzić nawet z ogniskiem. Tak to próbuję sobie wyobrazić. Miejmy nadzieję, że w praniu wyglądało to dużo przyjaźniej. No ale poświęcenie też chyba wielu harcerzy w związku z tym, ci, którzy byli w tej strefie brudnej, prawda?
Tak, służba.
Służba. Krótkie słowo, proszę bardzo. Wszyscy już wiemy, o co chodzi. Harcerze są właśnie po to. O tej służbie za chwilę sobie porozmawiamy. Panowie, coś do dodania co do obozów waszych? Mateusz?
Nasza kolonia się odbyła pomyślnie. Tak jak już przed wyjazdem opowiadałem, że będzie kolonia związana z panem Kleksem. Wszystko się super odbyło. Przestrzegaliśmy jak najbardziej wszystkich opostrzeń, również mierzyliśmy temperaturę z duchą. Staraliśmy się jakby nie napędzać, nie rozprzestrzeniać się w swoim sosie, jak to powiedział pan. Trzymać razem, nie spotykaliśmy się z ludźmi spoza jakby naszej kolonii. Kolonia odbiegła troszkę od standardowych kolonii, ale i tak wyszło wszystko bardzo fajnie. Zuchom się, najważniejsze, że Zuchom się podobało, nam kadrze również się podobało. Plan zrealizowaliśmy w pełni, więc uważam, że czy z pandemią, czy bez, kolonia, jeżeli będzie możliwa, znowu się odbędzie i będzie wszystko dobrze.
Maciej, wam się też udało być gdzieś? Ty też gdzieś byłeś?
No, nasz obóz był dość wyjątkowy w tym roku, ponieważ ja swoją drużynę zabrałem na obóz samodzielny. Tak jak zazwyczaj jeździmy na obozy z kilka drużyn, tak my obóz swój organizowaliśmy w jedną drużynę, więc właściwie 3 tygodnie w lesie spędziliśmy w nieco ponad 20 osób. Może się zdawać, że to długi czas przebywać w lesie z garstką ludzi i można mieć siebie dosyć. Wręcz przeciwnie. Mogę zapewnić, że po tych 3 tygodniach dalej się lubimy wszyscy. No, obóz jest taki dość wyjątkowy, bo to jest okazja dla drużyny, żeby jak najbardziej się zżyć ze sobą, jak najlepiej się poznać i pracować razem. A mimo tego, że trochę zatęskniliśmy za innymi drużynami i brakowało nam tego kontaktu, to jednak to odcięcie się dało nam, myślę, dużo. Szczególnie, że taki obóz samodzielny, myślę, że w naszym środowisku zielonogórskim był pierwszym takim obozem od co najmniej kilkunastu lat.
Panowie wchodzili jako luźna grupa znajomych, a wyszli jako samodzielny oddział harcerskich sił militarnych. Oczywiście o tym pewnie można by jeszcze długo, ale Marta wspomniała o służbie. Służbie harcerzy nie tylko wobec siebie, ale też służba harcerzy jest w sytuacjach, w których mamy teraz do czynienia, w sytuacjach kryzysowych, również bardzo ważna dla całego społeczeństwa. Harcerskie pogotowie, dobrze mówię, na harcerze pomagają. Jeszcze raz, Marto, powtórz.
Pogotowie harcerek i harcerzy to jest takie działanie, w którym mogą uczestniczyć pełnoletni harcerze i harcerki, którzy wyrazili chęć i mają możliwości do służby. I polega to na tym, iż mamy uruchomioną infolinię, na którą można dzwonić i możemy pomóc we wszelkich potrzebach dnia codziennego, czy to wyprowadzić zwierzę, czy zrobić zakupy, załatwić coś na poczcie. Wszelkie, głównie jest to kierowane do osób starszych albo osób przebywających na kwarantannie i staramy się służyć na tyle, na ile możemy.
I nagle się okazuje, że ta akcja wraca, ta akcja jest znów potrzebna i harcerze znowu pomagają. I ta praca jest potrzebna. Widzicie to po tej pierwszej fali pandemii?
To tak, powiem. Myślę, że to jest bardzo widoczne. Nawet już w zeszły piątek robiłam zakupy jednej starszej pani jednemu małżeństwu i myślę, że jest coraz większa potrzeba, a my staramy się na nią odpowiedzieć.
Tak naprawdę w czasie tej, nawet kiedy ta pandemia trochę ustała i mogliśmy, że tak powiem, po tej ciężkiej wiośnie wrócić czy do szkół, czy wszystko zostało trochę bardziej otwarte, to wiele osób, które się do nas zgłosiły w trakcie tej pierwszego zamknięcia, że tak powiem, dużo osób z nami pozostało, bo były to osoby starsze, które właśnie są w grupie podwyższonego ryzyka i po prostu potrzebowały tej pomocy na stałe i jest parę osób w naszym gronie, które w cały czas regularnie spotykają się z takimi osobami, czy właśnie żeby wyprowadzić psa, czy żeby zrobić zakupy. I tak naprawdę nasza pomoc nigdy nie ustała, po prostu teraz rusza znowu pełną siłą.
To może powiedzmy, jak was znaleźć, jak do was się odezwać, gdzie działacie i jak można was prosić o pomoc. Jest jakiś telefon, mail, jakiś kontakt do was? Marta.
Tak, można zadzwonić na infolinię. Mogę teraz podać numer, jeżeli państwo słuchacze chcą, to zapraszam do zapisania
Proszę
i odzywania.
Proszę wziąć długopis, kartkę, bo Marta będzie dyktować. Proszę bardzo.
728-929-933.
Powtórzymy.
Jest także druga linia.
Powtórzmy jeszcze raz ten numer. 728-929-933. I drugi numer.
693-890-564.
Ja także jeszcze powtórzę, raz. Żeby było... Może Marto, ja powtórzę, żeby było też, nie wiem jak jakość tego naszego dźwięku dokładnie, bo wspomnę tylko, że i nie powiedziałem tego na początku, łączymy się oczywiście z naszymi harcerzami, zachowując wszelkie względy bezpieczeństwa zdalnie, więc powtórzę ten numer telefonu 693-890-564. Marta mnie dobrze sprawdza, czy na pewno dobrze powiedziałem?
Tak,
zgadza dobrze. Zgadza się, ja już tą infolinię znam na pamięć, a jeśli nie, to się zaraz nauczę, bo będę ją polecał oczywiście innym, żeby mogli skorzystać z tej waszej pomocy. Ważna rzecz, dlaczego harcerze takie rzeczy się angażują? Przecież moglibyście z młodymi ludźmi pracować i ich wychowywać, a tutaj no, taka akcja, która też trochę niesie ze sobą, trzeba to chyba powiedzieć, trochę ryzyka i trochę poświęcenia.
Maciej. Służba jest tak naprawdę wpisana wręcz w naszą pracę harcerską. Samo hasło czuwaj oznacza nic innego jak czuwanie i bycie gotowym na wszelkie potrzeby czy wszystko, co się dookoła nas dzieje. My przez całe nasze życie harcerskie staramy się być zawsze gotowi na wyzwanie do służby i staramy się tą służbę pełnić jak najlepiej. Jest to coś, co jest bardzo silnie powiązane z ruchem harcerskim i myślę, że dość nieodzowne, żeby tą pomoc bliźniom unieść. Jest to coś dla nas, myślę, już naturalnego, że bezinteresownie staramy się pomagać. Nigdy nie oczekujemy nic zamiar. Tak naprawdę wiele tych osób, którym staramy się pomóc, to dla nas największą nagrodą czy takim naszym napędem do działania jest radość tych osób, czy satysfakcja z tego, że możemy swoim czasem i swoimi siłami komuś pomóc.
Bardzo, myślę, ważne też słowa w kontekście tego, żebyśmy również my włączyli się. Startuje Korpus Solidarności również wobec osób, wobec seniorów, wobec tych, którzy nie mogą wychodzić lub też nie chcą się narażać wychodząc z domu, więc i myślę, my możemy z tej postawy waszej czerpać. Lecimy dalej z tematami, powiem tylko krótko po młodzieżowemu, ponieważ czas naszej audycji jeszcze dobiega końca, a my nie o wszystkim powiedzieliśmy, co chcielibyśmy powiedzieć dziś. Harcerze z pracy zdalnej, w pracy również z zastępami, z gromadami, z drużynami, muszą sobie jakoś w tych warunkach radzić. Wy stworzyliście coś takiego, co pozwala na taką wspólną, na takie wspólne bycie mimo zdalnej pracy. To jest aplikacja. Dobrze mówię, Macieju? Ty trochę o tym więcej.
Tak, nie aplikacja, a strona internetowa i strona na Facebooku. My, Chówcy Harcerzy, czyli tylko drużyny harcerskie, kadra tych drużyn, tak powiem, skrzyknęła się i postanowiliśmy przygotować jakieś zajęcie dla naszych podopiecznych w trakcie pandemii i to powstało już przy tym pierwszym zamknięciu, już wiosną ten projekt powstał i teraz planujemy go kontynuować. Chcemy, bardzo brakowało nam tego kontaktu z naszymi harcerzami i baliśmy się, że przez te miesiące, kiedy się nie widzieliśmy, nie mogliśmy spotkać się na zbiórce, że ten kontakt trochę zaniknie. Stworzyliśmy taką grę fabularną, w której każdy mógł wziąć udział z naszych harcerzy. Gra była dość prosta, polegała na tym, żeby w ciągu dnia codziennego znaleźć chwilę czasu na to, żeby wykonać parę zadań. Zadania miały przede wszystkim chłopaków rozwinąć, ale też pomóc im czy w nauce, czy w tym, żeby pomogli też trochę w domu. Dać im jakieś zajęcie, które sprawi, że nie będą tylko siedzieć przed komputerami, czy to odbywając lekcje, czy grając razem z kolegami. Zadania, które chłopaki mieli wykonywać, sięgały od zadań typowo fizycznych, żeby chłopaki się gimnastykowali i nie zasiedzieli się w domu, przez właśnie pomoc w domu, aż po naukę technik harcerskich. W trakcie gry odbyło się kilka większych zadań. Na szczęście wtedy wiosną osoby pełnoletnie mogły wychodzić z domu, więc przygotowaliśmy jakieś gry w terenie, nagrywaliśmy filmy, montowaliśmy je potem, chłopaki rozwiązywali czy to zagadkę, czy zadanie polegające na przykład określeniu na podstawie samych zdjęć, koordynatów danego miejsca. I teraz planujemy to powtórzyć w trochę zmienionej formie. Wtedy udało się nam zaangażować kilkudziesięciu chłopaków, teraz chcemy zaangażować jak najwięcej. Planujemy wpleść w tą formę grę komputerową. Wiemy, że chłopcy w tym wieku potrzebują do czegoś więcej i tego kontaktu brakuje jeszcze bardziej, więc samo wykonywanie tych zadań i wysyłanie filmów z tego, jak to robią, nie wszystkich ściągnęło. Dlatego teraz planujemy, żeby w ciągu tygodnia chłopaki właśnie wykonywali takie proste zadania, żeby na weekend spotkać się wszyscy razem online na te 2 czy 3 godziny, mimo że przed ekranami swoich komputerów, to jednak zrobić coś razem. No myślę, że pomysł chwyci, że chłopaki będą chętni i zamierzamy po prostu wykorzystać to granie na komputerze, o które pewnie rodzice nieraz się martwią, widząc swoje pociechy przed monitorami, wykorzystać w pożyteczny sposób. Aby się udało, pomysłów jest dużo. Zobaczymy w ciągu, myślę, tygodnia czy dwóch, jak nam to wyjdzie. Mam nadzieję, że rodzice również z chęcią pozwolą naszym harcerzom wziąć w tej grze udział, mimo tego, że będzie to oznaczało granie na komputerze przynajmniej raz w ciągu tygodnia z nami.
Gdybyście Państwo chcieli, mówię do młodzieży, przeżyć przygodę z harcerzami w wirtualnym świecie, gra fabularna brzmi zachęcająco, to można, rozumiem, też Was znaleźć i dołączyć do harcerstwa, bo chyba wrzesień, październik to jest taki moment, kiedy do harcerstwa można się przyłączyć, prawda?
Zgadza się. To jest okres, kiedy wszyscy zaczynają kolejny rok szkolny. Dla niektórych to jest początek w nowej szkole. Wiele osób szuka wtedy zajęć pozalekcyjnych, a my właśnie szukamy swoich nowych członków. Szukamy osób, które chciałyby zmierzyć się z przygodą harcerską i poznać nasz harcerski styl życia. Dlatego na pewno na Facebooku można znaleźć dużo informacji o tym. Wiele drużyn tam się właśnie reklamuje i szuka kontaktu. Zazwyczaj lubiliśmy przychodzić do szkoły i tam się pokazywać. Niestety aktualna sytuacja nam na to nie pozwala, ale zachęcamy. Mimo tego, że aktualnie zbiórki będą odbywać się raczej online, to jesteśmy w wielkiej nadziei, że może sytuacja się poprawi i no, my na pewno swoich drużyn nie zamierzamy zawieszać ich pracy i chcemy nawet w tej okrojonej formie pracować, dlatego zachęcamy do przyłączenia się do drużyn harcerskich.
Na szczęście są jeszcze fale radiowe i internet, w którym można znaleźć dzisiejszą naszą audycję wieczorem. Późnym już będzie na naszej stronie internetowej. Gdyby ktoś teraz się włączył, a chciałby usłyszeć, co się w harcerstwie dzieje, to może sobie wrócić do tej audycji właśnie na stronę internetową Radia Zachód. O jeszcze jednej akcji, wprawdzie mamy kilka minutek, ale listopad przed nami, miesiąc, w którym jest Święto Niepodległości, a harcerze też patriotyczne akcje mają, które przed nami. Kto chciałby o nich opowiedzieć? Marta, Julia?
To mogę tak w skrócie powiedzieć.
Julia, przepraszamy.
Okej, to akcja pod tytułem Chwała Bohaterom jest ogólnopolska i zachęcamy oczywiście nie tylko harcerzy, ale i wszystkich słuchaczy, bo jest to proste zadanie. Głównie chodzi o to, żeby wejść na stronę chwałabohaterom.zhr.pl.
Już wchodzimy, dobrze, ty mów, a my wchodzimy.
I wydrukować tam taką etykietę z hashtagiem Chwała Bohaterom i odnaleźć jakiegoś swojego bohatera, czy to jakiegoś znanego, miejskiego, czy może właśnie jakiegoś jeszcze nieodkrytego. Poczytać o nim parę informacji, dowiedzieć się w jakiś sposób o jego życiorysie, o jego dokonaniach, nagrać filmik i podzielić się z nami tymi zdobytymi informacjami oraz zapalić znicz na jego grobie. Bo oczywiście do tego dążymy, żeby na 11 listopada nie zapomnieć o naszych bliskich i o różnych bohaterach. Następnie takim właśnie filmikiem czy zdjęciem z wykonanym zniczem na grobie można właśnie podzielić się na tej stronie Chwała Bohaterom.
Strona działa, sprawdziłem, jest. Dzielą się już na niej harcerze swoimi zdjęciami z miejsc upamiętniających te sytuacje, o których wspomniała Julia. Czy jest coś do dodania jeszcze w tej sprawie, Marta?
Myślę, że Julka już sporo powiedziała i zachęcamy do udziału rodziny, zachęcamy naszych słuchaczy. Nie jest to tylko harcerska akcja, jest to akcja, która ma na celu upamiętnienie bohaterów i tym bohaterem może być dla nas każdy. Każdy może znaleźć sobie własną osobę, która jest dla niego w jakimś stopniu bohaterem i chce w ten sposób go upamiętnić.
A do tych ciekawych, naprawdę ciekawych akcji zachęcali harcerki, zachęcały harcerki i harcerze Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej. Dziś z nami byli i były Julia Stepnowska. Dziękuję ci za audycję.
Dziękuję, czuwaj.
Pozdrawiasz kogoś?
No oczywiście, pozdrawiam wszystkich słuchaczy oraz moją najlepszą drużynę i cały obwód.
Marta Błaszczyk, dziękuję.
Dziękuję bardzo.
A pozdrawiasz kogoś?
Chciałabym pozdrowić moje wiklinianki, gdyż wiem, że słuchają.
Mateusz Miś, dziękuję ci.
Ja również dziękuję. Chciałbym pozdrowić wszystkich harcerzy w Polsce i na świecie, i w Berlinie. No i dziękuję za audycję, dziękuję słuchaczom. Dobranoc.
A my pozdrawiamy Berlin. I na koniec Maciej Samosiuk, dziękuję ci.
Dziękuję również bardzo. Ja pozdrawiam chłopaków z mojego Chówca i kadrę naszego Chówca, z którymi zaraz się słyszę, żeby planować nasze dalsze działania harcerskie.
Łukasz Brodzik, dziękuję wam również za dzisiejszą audycję i naszym słuchaczom. Do usłyszenia w kolejnej strefie młodych dla państwa audycję realizował Hubert Pietroński. Kłaniam się serdecznie.